A teraz już przejdę do zwiastowania, przejdę do usługi. Mam nadzieję, że dla was to jest dobra nowina, dobre wieści. Tak się składa, że od dnia dzisiejszego, od bieżącej niedzieli, chciałbym, abyśmy uczestniczyli w cyklu. Roboczy cykl to jest kościół na placu budowy. Nie wiem, czy będziemy się spotykać przez dwie niedziele, czy przez trzy niedziele. Dzisiaj tego nie powiem. Dobra wiadomość jest dla was taka, że skończymy na pewno w marcu. I to, co jest gdzieś tam dla mnie istotne, to takie wprowadzenie w dniu dzisiejszym. Z racji tego, że gdy zacząłem przygotowywać się do tego tematu, do tego cyklu, który wierzę, że Duch Święty włożył w moje serce, zobaczyłem pewną objętość różnych zagadnień, więc też będąc z wami szczerym, ostatnio pracowałem nad sobą i starałem się usługiwać w czasie do 40 minut. Dzisiaj tego nie mogę obiecać, ale ciągle to podkreślam, że jesteście tymi, którzy są bardzo wyrozumiali, więc będę starał się nie przesadzić w dniu dzisiejszym, bo już wiecie, że przynajmniej czekają nas dwa lub trzy spotkania. Aby mówić o jakiejkolwiek budowie, to, co jest istotne, trzeba założyć odpowiedni fundament. Gdy przygotowałem się też do tej usługi, sobie pomyślałem, te pięć rodzin, które aktualnie buduje swoje domy, mam nadzieję, że to będzie dla was zachętą, że myśleliście, że może na nabożeństwie nie będziecie musieli o tym myśleć, ale jednak plac budowy jest wciągnięty nawet w przestrzeń naszego nabożeństwa. I pomyślałem sobie, że wiele tych osób buduje te domy, a przynajmniej w ciągu dwóch czy trzech lat kolejne rodziny ukończyły budowę swoich domów. I tutaj, jak wspomniałem na samym początku, aby myśleć o budowaniu, o rozpoczęciu, o tym starcie, jest istotne to, abyśmy mogli założyć odpowiedni fundament. Więc jak się domyślacie, dzisiaj chciałbym poświęcić czas i przestrzeń na to, abyśmy porozmawiali, co lub raczej kto jest fundamentem, a także dzisiaj myślę, że jeżeli starczy nam czasu, chciałbym, abyśmy mogli powiedzieć trochę o takich dwóch filarach Kościoła, który jest budowany na tym fundamencie. I mam świadomość tego, że jestem w gronie ludzi, którzy przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, może więcej, 10, 15, 20 i jeszcze więcej razy przeczytali Boże Słowo w swoim życiu. Więc z jednej strony wydaje nam się, że będziemy dzisiaj mówić o pewnych podstawowych rzeczach dotyczących fundamentu. Gdy mówimy o fundamencie, to mamy kogo na myśli? I w tym jesteśmy zgodni, czyli oznacza to, że wszyscy budujemy na odpowiednim fundamencie. Mamy na myśli Jezusa Chrystusa, który często jest przedstawiany jako ten, który jest fundamentem, a zarazem budowniczym budowli. Mówię tutaj w rozumieniu o Kościele, o ciele, o nas samych, o tym, którzy tworzą tą budowlę, której On jest głową. I Jezus jest tym, który ustanawia Kościół i buduje na skalę Jego osoby, którą On sam jest, i na swoim słowie, co powoduje, że każda budowla ma trwały fundament, na którym można wznosić dalej do góry. I pewnie już też spotkaliście się, czytając Boże Słowo, między innymi w przypowieściach, możemy zobaczyć taki bardzo fajny, poetycki zabieg, gdzie uosobiona jest mądrość, która mówi o tym, że współdziałała z Bogiem przy zakładaniu świata. I to nam potwierdza w zasadzie to, do czego będziemy dążyć i o czym dzisiaj będziemy tutaj mówić, o tym, że Chrystus, że Bóg jest fundamentem każdej budowli, jest tym, który jest kreatorem, stworzycielem, architektem, inżynierem, budowniczym, wykonawcą, stwórcą i tym, który powołuje każdego z nas do budowania. Bo to powołanie jest do całego ciała. Nikt nie został specjalnie wybrany i nikt nie został odrzucony. I tutaj chciałbym przytoczyć kilka właśnie takich fragmentów. Na samym początku chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Joba. Jest to 38 rozdział. Możemy przeczytać wiersze od 4 do 6. Mam nadzieję, że dzisiaj będę bardziej poprawny, bo ostatnią były jakieś problemy w wersetach, które podawałem, nie wszystkie się zgadzały. W każdym bądź razie ten fragment powinien brzmieć tak. Gdzie byłeś, gdy posadawiałem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym osadzone są jej podstawy? Albo kto położył jej kamień węgielny? Dalej. Księga Izajasza, 48 rozdział, wiersz 12-13 brzmi następująco. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja jestem tym Bogiem, ja jestem pierwszy i ostatni. Tak, to moja ręka posadowiła ziemię, moja prawica rozpięła niebiosa. Gdy ja na nie zawołam, wszystkie stają na baczność. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej. Fragmenty te przede wszystkim też mówią o tym, że Bóg był od zawsze. Istniał, był od zawsze. I był tym, który zakładał, który tworzył, który był wizjonerem, który był kreatorem, który był jednocześnie opoką i skałą, fundamentem, ale także i tym budowniczym. I taki wiersz, który za chwilę będę czytał, jest on zawarty w Psalmie 127, wiersz pierwszy, to jest, jakby to powiedzieć, wiersz, bez którego nie mogłoby się tutaj odbyć moje dzisiejsze kazanie, moja dzisiejsza usługa. To jest bardzo mocny fragment i brzmi on następująco. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Na samym początku wielka przestroga. Możemy mieć udział w budowaniu jakiejś budowli, w której brakuje tego, który powinien być fundamentem, tego, który powinien być opoką. Jeśli Pan nie zbuduje domu, to co? Budowniczy trudzą się na darmo. Budowniczy trudzą się na darmo. Mieliście takie etapy w swoim życiu, gdzie robiliście coś i wydawało wam się, że wasze zaangażowanie, trud, to wszystko, co wychodzi z was w daną czynność, jest czymś na darmo? Bo brakowało tam obecności Pana, bo brakowało tam czegoś, co jest istotne, fundamentu, kierunku, tego, który buduje również i z nami, i przez nas. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Miasto może być strzeżone przez wojsko, przez wspaniałe technologie, ale no właśnie. Widzicie, jak to się też łączy z tym, co niedawno dzieje się tak naprawdę na naszych oczach, gdzie wojna wybuchła i się rozszerza coraz bardziej. Ten fragment dla mnie jest szczególny. Nie ma chyba nic bardziej trudnego niż próba budowy czegoś bez architekta, którym jest sam Bóg. Dlatego my, jako Jego lud, jako święci, wybrani, zgromadzenie Kościoła, które jest zwane Eklezją, chcemy dążyć do tego, by modlić się o Jego prowadzenie, uczestnictwo w tym, co nam powierzył, czego jest głową społeczności Elim w Cieszynie. I chcemy o to dbać. Tak jak dbaliśmy przez minione lata tej społeczności, nie chcemy zmieniać fundamentu, na którym budujemy. Bo nie budujemy na ludziach, bo trzęsą się kościoły, które budowały na ludziach, a my chcemy budować na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I oczywiście ludzie są niezbędną częścią tej budowy. I list do Efezjan, 2 rozdział, będę czytał wiersze od 20 do 22, brzmi następująco. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Autor listu do Efezjan wspomina o tym, że stoicie na fundamencie apostołów i proroków, ale to niezmiennie jest fundament założony przez kogo? Przez kamień węgielny, którym jest Jezus Chrystus, bo mówi nam o tym dalej w tym fragmencie. To, co jest istotne, to mówi o całokształcie tej budowli i zaznacza od samego początku, że w nim, czyli w Chrystusie, cała budowla jako spójna całość rośnie. W Nim, w Chrystusie, dzięki Niemu cała budowla rośnie, jest spójna, stanowi naszą całość. I tutaj przechodząc dalej, chciałbym przeczytać kolejny fragment z pierwszego listu do Koryntian, to jest dłuższy fragment, dobrze wam wszystkim również znany. Z trzeciego rozdziału będę czytał wiersze od 9 do 15. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Obraz Bożej roli, budowli. I tutaj apostoł Paweł wspomina o tym, że według udzielonej łaski jemu przez Boga, jako ten mądry mistrz budowlany, nie wiem, czy to możemy przyrównać do majstra danej budowli, czy nie, tak bym to wiązał, choć nie będę patrzył na tych, którzy tutaj znają tą przestrzeń budowlanki, żeby nie wchodzić w przestrzenie, w których później będę musiał mówić, że jednak popełniam błędy. Apostoł Paweł mówi, położyłem fundament, ale znowu zwraca się i mówi, czym jest fundament. Fundament jest niczym innym, jak osobą Jezusa Chrystusa. I to, co jest istotne, to powiedział, że położyłem fundament i inni na nim budują. Autopsja naszego życia ze względu na podjęcie tej decyzji wybudowania domu wiąże się z tym, że jak sami widzicie, mierzycie się z takimi sytuacjami, że rzadko kiedy znajduje się jedna ekipa, która zrobi coś kompleksowo od początku do samego końca. Tak? Często mamy ludzi, którzy są ekipą od poszczególnych konkretnych zadań. Powstał fundament i dalej są ludzie, którzy wykonują ściśle określoną pracę w danej budowli. Możemy dojść do stanu surowego, zamkniętego i załóżmy później będziemy potrzebowali innej ekipy, która zajmie się naszym dachem. Jeszcze innej ekipy, która będzie robiła nam wykończenie w środku tego, co zostało do zrobienia. Najprawdopodobniej może to być znowu zupełnie inna ekipa, która zajmie się częścią zewnętrzną naszej budowli, czyli elewacją i tak dalej, i tak dalej. I to nam pokazuje, że wszyscy przez pryzmat naszego różnorakiego obdarowania w Jezusie Chrystusie jesteśmy potrzebni do budowania tej społeczności, zboru Elim w Cieszynie. Bo każdy z was jest unikatem. Ja mam to, czego nie macie wy macie to, czego nie mam ja. Dlatego jesteśmy potrzebni w tej budowli, razem, abyśmy mogli być tą całością, tym żywym organizmem spójnym przez Chrystusa, który razem nas wzmacnia, używa i pokazuje, jakie odpowiednie zadanie ma poszczególny członek i ciało w całej budowli. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Znamy te historie dotyczące budowania na nieodpowiednim gruncie i to, co budujemy, nie ma być tym, co z zewnątrz przyciąga ze względu na formę, jakiś kształt, zewnętrzne piękno, ale wiemy, że ma się w tej społeczności objawiać to, co jest fundamentem. Jezus Chrystus, a także Duch Święty, który mieszka w każdym z nas. Więc na tym będziemy opierać naszą budowlę. I fragment, który z tym się wiąże, przynajmniej dla mnie, jest fragmentem z pierwszego listu Piotra, 2 rozdziału, wiersz 4. Możemy przeczytać następujący fragment, gdzie gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Żywe kamienie. Każdy z nas jest żywym kamieniem potrzebnym do budowania tej budowli. I tutaj łączy się to z pewnym rodzajem wymienionych kruszców, surowców, o których wcześniej tutaj była mowa w liście do Koryntian. Paweł mówił, wyjdzie to w praniu, wyjdzie to w robocie, wyjdzie to na placu budowy, z jakich korzystaliście surowców. Czy odpowiednich, czy trwałych, czy takich, które przejdą próbę ognia. Czy takich, które przejdą próbę ognia. I jesteście budowani niczym duchowy dom. Mamy świadomość, że nie budujemy tutaj budowli zwykłej, takiej, w której jesteśmy tutaj już, bo ta budowla jest zbudowana, ale chodzi nam o duchową przestrzeń. Chodzi nam o tą duchową świątynię. Chodzi nam o ten duchowy dom. I w Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale, wierszu 28 możemy przeczytać takie słowa. Brzmią one następująco. Jak niegdyś dopilnowałem, by ich wykorzeniać, wyrywać, burzyć, niszczyć i sprowadzać na nich nieszczęście, wiem, brzmi ciężko, ale po przecinku zaczynają się dobre rzeczy, teraz tak dopilnuję, by ich budować i sadzić, oświadcza Pan. Teraz tak to ja dopilnuję, by ich budować i sadzić, oświadcza Pan. Dobrą wieścią dla każdego z nas jest to, że wszyscy jesteśmy powołani do budowania. Amen? Amen. To są naprawdę dobre wieści. To oznacza, że Bóg potrzebuje ciebie i mnie, naszych wzajemnych zależności, naszych wzajemnych umiejętności, naszego obdarowania do tego, aby ta budowla była kompletna. I w zasadzie w tym miejscu, na zasadzie takiego wstępu czy też przypomnienia, jeżeli chodzi o fundament, chciałbym zakończyć. Tak jak mówiłem, ten materiał jest bardzo obszerny i zastanawiam się, dzisiaj przygotowałem dwa filary, które są zasadzone na tym fundamencie, o którym przed chwilą mówiliśmy. Pomyślałem o 5, ale nie wiem, czy nie będę rezygnował z jednego ze względu na tą objętość. I teraz chciałbym przejść do pierwszego filaru. Kościół oparty na filarze miłości. Tak zdecydowałem. Miłość jako obraz spójności, jedności, doskonałości i pełni, która jest w Jezusie Chrystusie. I wierzę, że jeżeli mówimy o jakiejkolwiek przestrzeni dalszego budowania tego miejsca, to bez miłości jest to niemożliwe, kochani. I będziemy tutaj czytać kilka fragmentów, które nam to pokażą. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 12. Będziemy czytać do 16. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci, kochani, ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności, cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powody do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się czym? Miłością, która jest czym? Spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy i jako ludzie tworzący jedno ciało, bo do tego zostaliśmy powołani, przecież do życia w nim powołani, nie zapominajcie też o wdzięczności i niech was przepełnia słowo Chrystusa. To są bardzo potrzebne i mocne słowa dla każdego z nas. Swoją karierę w jakiejś przestrzeni budowlanej rozpocząłem w czasie, kiedy uczęszczałem do liceum, do Kopernika, chyba po pierwszej klasie liceum postanowiłem, rodzice mi tutaj wyrazili zgodę na to, że mogę być osobą, która sama zakosztuje jakiejś pracy. Dzięki temu zmierzę się z rynkiem pracy, jak wygląda pewna przestrzeń, zarobię jakieś pieniążki na wakacje i postanowiłem zatrudnić się w jednej z bardzo znanych firm brukarskich w Cieszynie, która istnieje po dzień dzisiejszy. No i pracowałem przez prawie ponad miesiąc. I tam zobaczyłem, jak wygląda budowanie w tej przestrzeni, jak wygląda robienie bruku. I gdy dzisiaj czytam to, co tutaj Pismo mówi do mnie, to wiele musiałem nabrać serdecznego współczucia, dobroci, pokory, jeszcze więcej łagodności i cierpliwości. Nie ukrywam, że wyrozumiałości dla moich partnerów, a także i oni dla mnie. I to, co jest istotne, to uczyłem się bardzo mocno na podstawie tych, z którymi było mi dane pracować. Pamiętam momenty, gdy zacząłem i używali żargonu fachowego określającego pewne przedmioty potrzebne w brukarstwie. Młody, skocz na auto, przynieś nam lolę. Dla mnie lola to mogłaby być kobietą, kotkiem, pieskiem, ale czym potrzebnym w bruku nie do końca wtedy wiedziałem. No i oczywiście zaczęło się od tych takich śmiesznych rzeczy, od tego śmieszkowania. No i tak sobie wszedłem na to auto i sobie mówię, Boże, co może przypominać lolę? No i wziąłem coś. Okazało się, że to nie jest lola. Wziąłem drugi przedmiot. Już chłopacy troszeczkę się uśmiali, ale jeden z nich był na tyle łaskawy, to taki Juda. I powiedział, nie pastwmy się nad tym naszym bratem tak za bardzo. Ukierunkował mnie i mi powiedział, że to jest coś, czym można tłuc, bić. No i okazało się, że lola to jest duży gumowy młotek. Na samym początku mówili mi, jak tam robiliśmy różne rzeczy, odmierzaliśmy, to już później drogą dedukcji też musiałem, rzuć mi corsztok. Że co proszę, czym jest corsztok? Nie wiedziałem, czym jest corsztok. Dlatego wierzę, że na placu budowy, gdy Kościół znajduje się na placu budowy, będzie dochodzić do różnych sytuacji, w których powołani do spójni doskonałości przez miłość Chrystusową, która wypełnia każdego z nas, pewnych możliwych tarć, bo mówmy sobie szczerze, tarć nieporozumień, próby budowania różnego kierunku, patrzenia, optyki, perspektywy, różnych form i narzędzi. Kochani, bądźmy dla siebie w postawie serdecznego współczucia, dobrzy, pokorni, łagodni, cierpliwi, wyrozumiali. Tutaj gradacja wyżej. Wybaczcie sobie, wybaczcie mi, ja będę wybaczał wam, bo musimy, abyśmy wybudowali ten dom taki, jaki on chce, tak? Abyśmy wybudowali dalej taki ten dom, jaki on chce. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. I przy tym wszystkim słowo nas zachęca do tego, że nie zapominajcie także o wdzięczności, nieustannej wdzięczności w trakcie tego, co się dzieje. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, żeby być wdzięcznym za to, że mamy tą możliwość budowania i On nas do tego powołał, każdego z nas. I idąc dalej, żeby być słownym, jeżeli chodzi o czas. List do Efezjan, 3 rozdział, wiersz 14-19. Czytamy następujące słowa. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Na podstawie tego fragmentu można zrobić cykl składający się z trzech kazań, przynajmniej. To jest kosmos, to co teraz przeczytaliśmy. To jest po prostu kosmos. To, co mnie dotyka, to apostoł Paweł mówi, że zostaliśmy posileni przez moc Jego Ducha, mocą wewnętrznym naszym człowieku, w tobie i we mnie, stosownie do bogactwa Jego chwały. Więc to jest coś konkretnego, ulokowane i zdeponowanego w tobie i we mnie. I to, co mnie dotyka, to tutaj znowu mamy fragment, który nam mocno mówi, że mamy być zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Po co? Abyśmy potrafili wraz ze wszystkimi świętymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. To jest wow. Poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze, które daje twój rozum, miłość Chrystusa. Jeżeli coś jest wykraczające poza moją zdolność poznawczą przez pryzmat moich myśli, mojego rozumowania, to to musi być miłość, którą jedynie mogę doświadczyć, poczuć w autopsji mojego życia, aby to ogarnąć. Bo rozumem nie jestem w stanie powiedzieć, o jakiej tutaj miłości jest mowa. Ale bazą każdego budowniczego jest ugruntowanie i zakorzenienie w miłości. Przechodząc dalej. List do Efezjan. 4 rozdział, będę czytał od 11 wiersza do 16. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, innych nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Na razie do tego miejsca. Mówi tutaj o poszczególnych grupach ludzi, którzy są uszeregowani ze względu na zakres obdarowania. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, duszpasterze, nauczyciele. Ale jakie jest zadanie tych ludzi w kontekście ulokowania w ciele, w budowli? Po co? Po to, by wyposażyć tych świętych. Do czego? Do spełnienia właściwych im zadań. Do spełnienia właściwych im zadań, które są oparte czy służą do tego, aby budować ciało Chrystusa. W zeszłym tygodniu mówiłem o gotowości przyjęcia Bożego zlecenia. Bo wiecie, dlaczego ta gotowość jest ważna? Bo tak jak mówiłem na samym początku, wy macie coś, czego ja nie mam. Jesteś wyposażony do wyposażenia świętych, każdy z nas, i do wypełniania przez tego świętego ulokowanego w społeczności Elim w Cieszynie, aby służył tym, co w nim zostało zdeponowane. Na maksimum jego możliwości tego, co zostało w nim ulokowane, bo w każdym z nas zostało ulokowane. Mówi o tym przypowiedź o talentach. Nie ma takiego odrzuconego Kowalskiego w społeczności, który by nie dostał nic, który by naprawdę nie zasługiwał ze względu na to, bo Pan Bóg go ominął. Wiecie, że jest pewna miara obdarowania w każdym z nas na podstawie ilości tych talentów, które dostali poszczególni ludzie. Czyli dobrą wiadomością dla Kościoła jest tak, że każdy jest obdarowany. Amen? Amen. I korzystajmy z tego obdarowania, by budować tą budowlę. Dalej. Przeczytamy całkowicie, żeby złapać kontekst. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Dzięki temu rosną w otoczeniu jakiego narzędzia? Miłości. Patrzcie, ile jest niezbędnych czynników do tego, aby był odpowiedni wzrost, który jest uwarunkowany pewnymi rzeczami, nie? A na tą miłość jakże najbardziej my mamy po prostu wpływ. To, co mnie dotyka, to tutaj ten fragment, w którym przeczytam, jako prawdomówni w miłości rozwijali się. Rozwijali się. Niech ta budowla się rozwija przy udziale każdego z nas. W jaki sposób? W taki, żeby coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową. I z Niego czerpie to całe ciało. To jest piękne, jak architekt, jak kreator to zaplanował. W jaki sposób? We właściwy sposób. Łączy wszystkie członki ze sobą, z innymi, po to, żeby wzajemnie siebie zasilały i dzięki temu rosną w otoczeniu miłości. Dzięki temu rosną w otoczeniu miłości. Napisałem sobie tak. Ty i ja jesteśmy wyposażeni do konkretnych zadań. I te zadania mają budować ciało Chrystusa. Nie mogą, ale mają. Powinny być ukierunkowane na budowaniu ciała Chrystusa. I autopsja życia naszego, w której idziemy już za Panem ileś lat, ze względu na miejsce, w którym jesteś, pokazuje, że nie zawsze jesteśmy tymi, którzy dobrze budują. I nie zawsze jesteśmy tymi, którzy budują na fundamencie, czy też na filarze miłości. Widzę to w moim życiu, że czasem popełniam pewnego rodzaju błędy, w których mogę być tym, gdzie moje zachowanie może wpływać na pozostałe członki i na zakres zaangażowania ich w ciele, w budowie Pana. Dlatego proszę nas wszystkich o ogromną dozę wyrozumiałości, będącej bazą miłości. Jaki jest tego cel? Wydaje się, że ten cel jest nieosiągalny, ale wcześniej przeczytaliśmy fragment, a także i ten, i to jest dla nas zachętą do zmierzania w wierze i ufności Panu, abyśmy my byli właśnie takim miejscem, taką społecznością, o której wyraża to Boże Słowo i do której nas zaprasza. Amen? Amen. I drugi filar, tak jak wspominałem wcześniej, nazwałem go w taki sposób: Kościół oparty na filarze Ducha Świętego w odpowiedniej kolejności, jego działaniu, mocy i prowadzeniu. Nie sama moc, ale mądrość i prowadzenie też są istotne i źródłem tego jest Duch Święty. Bo jak widzicie, czasem możemy przyciągnąć różne rzeczy ze względu na samą moc i one nie muszą być wcale trwałe. Tutaj nie mówię o tym, że moc jest czymś złym. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo potrzebujemy mocy i działania Ducha Świętego w naszym życiu i w naszej społeczności. I tutaj to, co też jest istotne, to jest słuchanie głosu Ducha Świętego, abyśmy budowali budowlę, tak jak wcześniej o tym była mowa, tą, którą On chce tutaj wybudować, a nie przez pryzmat jakichś naszych myśleń, naszych marzeń, naszych środków, naszych narzędzi. Abyśmy potrafili to przykładać do Jego planu, abyśmy razem szukali Jego odpowiedzi na pewne przestrzenie, gdzie Duch Święty zaprasza nas w modlitwie, na nabożeństwie, w poniedziałkowej modlitwie, gdzie wierzę, że wspólnie odbieramy miejsce i czas naszej posługi tu w tym miejscu. Proste rzeczy, takie bardzo proste rzeczy, które wynikają z Dziejów Apostolskich, czyli księgi dotyczącej pierwszego Kościoła. I tutaj będę mówił o prowadzeniu, kierowaniu decyzjami. Dzieje Apostolskie, mogę wam powiedzieć, że zbliżamy się zaraz do końca. 8 rozdział, wiersz 29. Brzmi następująco. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. To jest bardzo prosty przykład. Gdy Duch Święty prowadzi członki, ciało, gdy jesteśmy elastyczni na to, że słuchamy Jego głosu i tworzymy społeczność, która jest oparta na filarze Ducha Świętego, nie wyobrażam sobie, żeby nie była oparta na tym filarze, to możemy widzieć takie zwykłe i niezwykłe, proste prowadzenie Ducha Świętego w życiu każdego z nas, co będzie przejawiało się na dobrobyt, owocowanie, obfitość i budowlę, którą tutaj tworzymy. Tak? Tak to będzie wyglądało. Prosta rzecz. Duch powiedział Filipowi, idź, zrób to w tym określonym czasie, w tym momencie. Tam jest zlecenie, które na ciebie czeka. Ty jesteś niezbędną osobą, to jest praca do wykonania dla ciebie. Ze względu na dar łaski, który jest ulokowany w tobie, bo każdy go ma, chce ciebie użyć. Dalej, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wiersz 2. To jest też bardzo fajny przykład, prosty, ale czasem możemy go ominąć. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Oni się tak po prostu spotkali jak my dzisiaj, wiecie? Czy macie tego świadomość, że oni się tak po prostu spotkali jak my dzisiaj? Mieli wspólny czas z Bogiem. Śpiewali, modlili się, pewnie słuchali słowa i nagle Duch Święty dotknął ich i pokazał, jest tutaj zadanie dla ciała, dla poszczególnych członków, którzy ze względu na zakres ich obdarowania pójdą i zaniosą Ewangelię do tych, do tamtych i do tamtych. Wierzycie w to, że Duch Święty może się tutaj tak poruszać? Bo ja wierzę. I wspierajmy się w tej wierze naszej obopólnej razem. Bo On może w taki sposób nas używać. Dalej. Tutaj mówiłem o tych aspektach prowadzenia, kierowania, podejmowania decyzji. Chciałbym teraz przejść do fragmentu, który jest ulokowany w pierwszym liście do Koryntian. Będzie to 2 rozdział, wiersz 1 i brzmi on tak. Tutaj jest mowa oczywiście nikogo innego jak apostoła Pawła. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny, bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na czym? Mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Bardzo mocne słowa apostoła Pawła, które wierzę, że zachęcają każdego z nas. Bo przecież mówi tutaj, w jakim stanie tak naprawdę stanął. Tak? Słaby, niepewny, bardzo onieśmielony. I w swojej mowie i poselstwie nie posługiwał się być może jakimiś takimi naszymi zabiegami, które powołują, że będę nadrabiał tym, co mam właśnie wewnętrznie, ale stanął przed Panem i powiedział, nie moja własna mądrość, niech Duch mnie używa. Niech płyną słowa, które idą z głębi mojego serca, które On daje. I nie wiem jak wy, ale ja miałem taki moment, jak budowałem z owymi moimi znajomymi w kostce brukowej, to miałem kryzys załamania, że ja się chyba jednak nie nadaję do tej roboty. Bo wydaje mi się, że nie mam do końca odpowiednich kwalifikacji. Ale syn właściciela firmy zauważył we mnie potencjał i zaczął mobilizować mnie do pewnych przestrzeni. Pomógł mi czasem wyjaśniać pewne rzeczy. Mówił mi, jak wygląda charakter pracy, etyka pewnych ludzi, z którymi pracuję, od kogo mogę się bardziej pouczyć ze względu na to, że zadam jakieś konkretne pytania. I wiecie, doszło do takiej sytuacji, że już przed zbliżającymi się wakacjami na kolejny rok on dzwonił do mnie i się mnie pytał, Błażej, czy ty nie chciałbyś do nas przyjść na wakacje popracować? Razem z drugim młodym człowiekiem dostawaliśmy tak naprawdę po cichu premię za naszą solidną pracę. I tutaj chciałbym was zachęcić, bo może czasem możesz się czuć jako ten, który jest w stanie Pawła, tak? Słaby, niepewny, bardzo onieśmielony. Wow, okazuje się, że to jest odpowiedni stan do tego, żeby Duch Święty mógł ciebie użyć, bo masz świadomość swoich własnych słabości i wtedy polegasz na Nim i robisz rzeczy polegające na Jego wyposażeniu. I przechodząc dalej. Historia Piotra. Można by było powiedzieć, że to jest człowiek bardzo mocno rozstrzelony w lewo i w prawo. To jest człowiek, który szybciej chyba działa i mówi niż myśli, nie? Tak byśmy powiedzieli. Ale widzimy później przemianę tego człowieka ze względu na wylanie Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym i później mamy odpaloną torpedę lub bym powiedział tak, jak to mówi Jonasz, strzałę, która była szykowana do wypalenia w świat i niech drżą wszyscy wokół, co to jest za strzała. Ale poznajemy tego człowieka, który niejednokrotnie jest pewny siebie, prędki do działania, nie kalkuluje, od razu idzie w ogień za mistrzem. Jest tą osobą, która no po prostu powiedziała mu, choćby wszyscy, to ja, Panie, nie zaprę się. Nie? Nie ma takiej opcji. I jak znamy historię Bożego Słowa, ona wskazuje na to, że to był ten, który wyparł się go ilukrotnie? Dokładnie tak. To był ten sam człowiek, który w obronie swojego Pana i Zbawiciela w pewnym ogrodzie, gdy przyszli zbóje, którymi dowodził Judasz, postanowił zawalczyć mieczem. Odciął jednemu gościowi ucho. Jezus znowu, Piotrze, Piotrze, nie tędy droga. To nie tak, to nie tędy droga. I to jest ten sam człowiek, do którego Jezus kieruje słowa, powiedzcie wy je, ty jesteś Piotr, i opoka na tej skale zbuduje. Wow. To jest coś niesamowitego. To jest historia zachęcająca ciebie i mnie. Bo wiecie, co się dzieje? Po tym, gdy Duch Święty wstępuje na grono tych, którzy zgromadzili się w Wieczerniku, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersz 14, wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. I tu została odpalona nieziemska torpeda. W wyniku zmiany tego człowieka, który polegał na Duchowi Świętemu, który całkowicie stał się zupełnie inną osobą, możemy przeczytać dalej, kontynuując tą historię, w wierszu 37 tego samego rozdziału. Słowa te przeszły ich do głębi serca, przerażeni, zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co my mamy teraz robić? Piotr, służący przy Chrystusie, w pewnych jego niedomaganiach miał zakres określonych możliwości. Później nastąpiła zmiana człowieka. Buduje na odpowiednim filarze, którym jest Duch Święty, na jego mocy, działaniu, mądrości i prowadzeniu. Jaki był efekt tego? 3000 osób się nawróciło. Niesamowite. 3000 osób się nawróciło. Dalej, 4 wiersze, dalej, 41. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. Tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Niesamowita zachęta dla każdego z nas. Czyli Kościół, który buduje na fundamencie Jezusa Chrystusa, niezmiennym, kamieniu węgielnym, którego nigdy nie możemy wymienić, bo inaczej ta budowla runie. Runie budowla tej społeczności, runie budowla twojego życia. Fundament, na którym są dwa filary oparte na miłości i na Duchu Świętym. To są dwa filary, które dzisiaj poruszyliśmy. I będę kończył dwoma fragmentami z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersz 4. Dary łaski są różne, ale Duch jest ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan jest ten sam. Różne są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim, w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Zwróćcie uwagę, że to, co od razu wyłapujemy, to częstotliwość słów, które się tutaj powtarzają. Różne i ten sam. Różne i ten sam. To, co mnie dotyka. Różne są dary łaski. Ten sam Duch udziela wszystkim. Ten sam Duch udziela wszystkim. Różne są dziedziny służby, prawda? Ale ten sam Pan nad tym wszystkim czuwa i jest. To, z czym często możemy mieć problemy, różne są formy działania. Różne są formy działania. Ale Boże Słowo nas na to przygotuje. Będziemy inaczej posługiwać ze względu na dary, które są u nas. I forma działania wynikająca tutaj z tego chce nas przygotować na to, że czasem tworzymy sobie pewnego rodzaju wyobrażenia, jak ma być lub jak ma nie być, lub czego doświadczyliśmy lub nie doświadczyliśmy. Ale Boże Słowo podkreśla, są różne formy działania. Różne formy działania. Lecz znowu ten sam Bóg. I to, co mnie bardzo dotyka i buduje, to ten Bóg sprawia, że wszystko we wszystkim, w każdym zaś, jest ku czemu? Wspólnej korzyści. Wspólnej korzyści. Dalej. Ten sam rozdział i przechodzimy do wiersza 18 i 20. Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Posługiwanie w charyzmatach w ciele powinno być posługą opartą na miłości. Tak sobie napisałem. Zbudował ciało z różnych członków. I gdyby każdy z nas był taki sam, gdyby wszyscy byli tak jak ja lub tak jak wy, jak moglibyśmy mówić o ciele, ale dzięki temu, że różnorodność jest wspaniałą cechą Kościoła, możemy tworzyć jedno ciało, kochani. Możemy tworzyć jedno ciało. W tym miejscu będę kończył. Jeżeli was zachęciłem do uczestniczenia w pozostałych nabożeństwach, to chciałbym powiedzieć o tym, że za tydzień na pewno będę mówił przynajmniej o dwóch pozostałych filarach, które są budowane na naszym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. A także będę chciał już przejść do samego startu placu budowy pewnych elementów, potrzeby wynikającej w udziale tej budowli ze względu na Ciebie i na mnie. Będę chciał obrazować na pewnych fajnych historiach z Bożego Słowa, z Księgi Nehemiasza, odbudowy Jerozolimy, wieży Babel, pewnych jeszcze innych obrazów. I będę na pewno miał jakieś niespodzianki dla Was i także będzie tutaj więcej atrybutów, narzędzi, które tutaj przyniosę. Tak sobie postanowiłem, że mówcy, którzy ostatnio do nas przyjeżdżali, rozciągali nas w pewnych przestrzeniach i chyba po prostu to miało służyć temu, żebym ja się też rozciągnął, żeby sięgać po pewne atrybuty. I bardzo mnie przekonali, że obrazy są częścią Bożego planu i czasem warto zobaczyć obraz, bo on bardzo nas przenika. Jest czymś, co potrzebujemy. Ja przynajmniej tak to widzę. Drodzy, zachęcam już tutaj zespół, aby wyszedł, może się przygotować do naszego wspólnego czasu. I w zasadzie już możemy powstać. Możemy dołączyć wspólnie do modlitwy, do tego czasu uwielbienia, który jest jeszcze przed nami. Dobry Boże, w pierwszej kolejności chciałbym wyrazić Ci wdzięczność za Twój Kościół, Panie. Bo to nie jest mój Kościół, to nie jest nasz Kościół, to jest Twój Kościół, Panie, którego głową jesteś Ty. Dobry Boże, dziękujemy Ci również, że Ty jesteś tym, który zaprasza nas do budowania tego Kościoła, Panie. Jesteś tym, który pragnie, Panie, tego współdziałania pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy budować niezmiennie na trwałym fundamencie, na budowniczym, na opoce, na skalę, którą jest Twój Syn, Jezus Chrystus. Dobry Boże, dziękujemy Ci za te filary Kościoła, które nam wskazujesz, Panie, na miłość, która jest spójnią doskonałości, na Ducha Świętego, który nas prowadzi, który pokazuje nam, jak działać, gdzie iść, gdzie nie iść, który do nas mówi, który nas ostrzega, a także daje nam zielone światło i na przejawy Jego mocy, która jest w nas, bo atrybuty mocy też są istotne i bardzo ważne w każdej budowli, naszej indywidualnej, a także tej społeczności. Dobry Boże, niezmiennie dziękuję Ci za tą społeczność, za to, Panie, że Twoi święci są gotowi, by dalej budować, Panie. Bo to jest łaska i przywilej, Panie, że Ty jesteś głową tego Kościoła, Panie, i ten Kościół trwa w tym nieustannym budowaniu, Panie. I chcemy iść dalej, chcemy iść głębiej, chcemy iść mocniej, Panie, i chcemy widzieć pewne owoce, Panie, przede wszystkim w pierwszej kolejności tych, którzy będą poznawać Ciebie, Panie, i będą przychodzić tutaj, Panie. I mamy świadomość, że powołałeś każdego z nas do budowania, Panie. I chcemy odpowiedzieć na to zaproszenie, Panie, bo Ty potrzebujesz wszystkich nas. Błogosławimy ten czas, Panie, to, co będzie się działo w kawiarence, Panie, to zaproszenie starszego pokolenia, Panie. Nie wiem, co tam będzie, ale wiem, że Ty jesteś tym, który chce łączyć pokolenia, Panie. Oddajemy Tobie wszystko, co tutaj dzisiaj było, Panie. To nasze wspólne spotkanie. Używaj nas zawsze, Panie, i wszędzie, tam, gdzie tylko będziemy wyrażać aprobatę i gotowość na to, że Ty nas możesz użyć. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.